Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI zachęcił mieszkańców wschodnich Niemiec do spojrzenia w duchu wiary na posiadaną wolność.
We Freiburgu papież rozpoczął ostatni etap swojej niemieckiej pielgrzymki.
W Sarajewie odbyła się beatyfikacja 5 zakonnic męczennic II wojny światowej.
24 września. Witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Dziś już trzeci dzień pielgrzymki Benedykta XVI do Niemiec. Papież odwiedził Erfurt, a po południu udał się do Fryburga Brzegowskiego. Natomiast wczoraj wieczorem spotkał się z ofiarami nadużyć seksualnych ze strony duchownych i pracowników kościelnych instytucji. Tego rodzaju spotkania stają się zwyczajem w czasie papieskich wizyt w krajach, gdzie Kościół zmaga się z problemem skandali. Oddajemy głos naszemu korespondentowi Tomaszowi Kyci.
Wieczorne spotkanie w seminarium duchownym w Erfurcie nie było oficjalnie zaplanowane. Główny koordynator papieskiej pielgrzymki w Niemczech, ojciec Hans Langendörfer, powiedział, że spotkanie trwało pół godziny i odbyło się całkowicie bez mediów. Papież spotkał się z 3 mężczyznami i 2 kobietami, byłymi ofiarami molestowania, a następnie rozmawiał z 5 osobami, które pomagają w psychologicznej i socjalnej pracy z ofiarami seksualnej przemocy. Jak podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, papież był głęboko poruszony i wstrząśnięty cierpieniem ofiar i wyraził głębokie współczucie i żal z powodu wszystkiego, co wyrządzono im i ich rodzinom. Zapewnił obecnym, że osobom odpowiedzialnym w Kościele bardzo zależy na starannym zbadaniu wszystkich nadużyć i dlatego angażują się one w opracowanie skutecznych metod obrony dzieci i młodzieży. Papież jest blisko ofiar i wyraził nadzieję, że miłosierny Bóg, Stwórca i Odkupiciel każdego człowieka, uzdrowi rany ofiar i obdarzy je pokojem wewnętrznym, podano w watykańskim komunikacie. Dzisiaj rano Benedykt XVI odprawił uroczystą mszę świętą na placu przed katedrą w Erfurcie. W Eucharystii wzięło udział ponad 30 tysięcy wiernych. Zainteresowanie tym spotkaniem było dużo większe, ale ze względu na wysokie wymogi bezpieczeństwa, lokalne władze kilka tygodni wcześniej odmówiły udziału 15 tysiącom wiernych, których zachęcano do udziału w nieszporach maryjnych na polach przed sanktuarium w Etzelsbach.
W homilii papież przypomniał, że mieszkańcy terenów byłej NRD musieli znosić 2 dyktatury – brunatną, hitlerowską i czerwoną, komunistyczną. Wiele następstw tamtego czasu trzeba jeszcze usunąć, zwłaszcza w dziedzinie intelektualnej i religijnej. Większość ludzi żyje tu z dala od wiary w Chrystusa i wspólnoty Kościoła, jednak ostatnich 20 lat wolności wniosło też dobre doświadczenia.
Wszyscy jesteśmy przekonani, że nowa wolność pomogła nadać ludzkiemu życiu większą godność i otworzyć wiele nowych możliwości. Również z punktu widzenia Kościoła możemy z wdzięcznością podkreślić wiele ułatwień. Nowe możliwości działania parafii, renowacje i rozbudowy kościołów oraz ośrodków parafialnych, inicjatywy diecezjalne o charakterze duszpasterskim lub kulturalnym. Czy jednak te możliwości doprowadziły nas również do wzrostu w wierze? Czyż nie trzeba poszukiwać głębokich korzeni wiary i życia chrześcijańskiego w czymś zupełnie innym niż w wolności społecznej? Gdzie jesteśmy dzisiaj? Wielu przekonanych katolików pozostało wiernych Chrystusowi i Kościołowi właśnie w trudnej sytuacji zewnętrznego ucisku. Zgodzili się na osobiste przykrości, żeby żyć swoją wiarą.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że wierzy się zawsze razem z innymi. Wiarę zawdzięczamy przede wszystkim Bogu, ale praktycznie także tym, którzy uwierzyli wcześniej i wierzą wraz z nami. Ważna jest duchowa wymiana, która rozciąga się na cały Kościół.
Jeśli otworzymy się na całą wiarę w całej historii i na jej świadectwa w całym Kościele, wtedy wiara katolicka również jako siła publiczna będzie miała przyszłość w Niemczech. Przemiany polityczne roku 1989 na waszej ziemi były motywowane nie tylko pragnieniem dobrobytu i swobody przemieszczania się, ale też decydująco tęsknotą za prawdomównością. To pragnienie było podtrzymywane między innymi przez ludzi, którzy oddali się całkowicie służbie Bogu i bliźniemu, gotowi poświęcić swe życie. Oni, a też związani z waszą ziemią święci, dają wam odwagę, aby wykorzystać nową sytuację. Nie chcemy chować się w wierze czysto prywatnej, ale odpowiedzialnie zarządzać zdobytą wolnością.
W Wcześniej, przed Eucharystią, kilkaset metrów od placu katedralnego w Erfurcie padły strzały. Jak poinformowała miejscowa policja, zatrzymany został mężczyzna, który z wiatrówki, z okna swojego mieszkania strzelał do ochroniarzy zabezpieczających papieską wizytę. Wbrew wcześniejszym doniesieniom nikt nie został ranny, mężczyznę aresztowała policja. Do incydentu doszło 2 godziny przed mszą świętą i, jak zaznaczył rzecznik Stolicy Apostolskiej ojciec Federico Lombardi, nie wpłynął on w ogóle na przebieg papieskiej pielgrzymki. Po południu Benedykt XVI samolotem niemieckich linii wojskowych Luftwaffe przyleciał do Fryburga Bryzgowickiego na południu Niemiec. To pierwsza wizyta Ojca Świętego w tym mieście diecezjalnym. Papież przejechał w swoim papamobile ulicami Fryburga, wzdłuż których powitało go przy słonecznej pogodzie ponad 20 tysięcy osób. Po kilkunastominutowej wizycie w gotyckiej katedrze Najświętszej Maryi Panny i modlitwie przed Najświętszym Sakramentem pozdrowił on wiernych zgromadzonych na placu katedralnym i przypomniał motto swojej wizyty w Niemczech.
Proszę o waszą modlitwę, aby te dni były owocne i aby Bóg utwierdzał w nas wiarę, umacniał naszą nadzieję i aby wzrastała nasza miłość. Obyśmy w tych dniach na nowo uświadamiali sobie, jak bardzo Bóg nas kocha i jak bardzo jest On dobry, tak abyśmy złożyli w Jego ręce z pełnym zaufaniem samych siebie i wszystko, co porusza nasze serca i jest dla nas ważne. W Nim mamy zapewnioną przyszłość. To On nadaje sens naszemu życiu i może poprowadzić je do pełni. Niech Pan wam towarzyszy w pokoju i uczyni was głosicielami radości.
Późnym popołudniem we Fryburgu przewidziane jest m.in. spotkanie z byłym kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem, a także z przedstawicielami Kościoła Prawosławnego. Wieczorem na terenach targów fryburskich odbędzie się czuwanie papieża z młodzieżą. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Złu można stawić opór nawet gołymi rękoma, zbrojni wyłącznie własną wiarą. Tak o męczeńskiej śmierci 5 zakonnic wyniesionych dziś w Sarajewie do chwały ołtarzy mówi prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Uroczystości beatyfikacyjne na Stadionie Olimpijskim w Sarajewie zgromadziły ponad 20 tysięcy wiernych, nie tylko z Bośni i Hercegowiny. Ogłoszone błogosławionymi Chorwatka, dwie Słowenki, Węgierka i Austriaczka zginęły w grudniu 1941 roku z rąk serbskich czetników w Pale koło Sarajewa. Mimo rosnącego wojennego zagrożenia siostry ze zgromadzenia Córek Bożej Miłości nie zgodziły się opuścić potrzebujących, którym od lat służyły. Byli wśród nich zarówno katolicy, jak i prawosławni i muzułmanie.
Zakonnice uprowadzone z własnego klasztoru gnane były przez kilka dni po śniegu i na mrozie. Kiedy pijani oprawcy zaczęli im ubliżać, namawiać je do zdjęcia habitów i wreszcie chcieli je zgwałcić, siostry wyskoczyły przez okno aresztu z okrzykiem „Jezu, ratuj nas!”. Ranne zakonnice czetnicy dobili nożami, a ich ciała zepchnęli do rzeki Driny. Odtąd nazywane są drińskimi męczennicami. Piątą i najstarszą z sióstr, którą wcześniej ze względu na stan zdrowia odłączono od grupy, czetnicy zamordowali w lesie. Wieść o śmierci zakonnic rozeszła się po całej Bośni i Hercegowinie, gdzie uznane zostały za świadków miłości większej niż lęk, cierpienie i śmierć.
Mówi przewodniczący w imieniu papieża liturgii beatyfikacyjnej prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato.
Te 5 zakonnic ogłoszonych dziś błogosławionymi pokazuje, że złu można stawić opór nawet gołymi rękoma, zbrojni wyłącznie własną wiarą. Można zwyciężyć zło, dając się nawet zabić, ale nie ulegając groźbom. Męczennicy umierają, ale pozwalają rozkwitnąć na nowo człowieczeństwu. Dziedzictwem męczenników nie jest odwet na oprawcach, ale ukazanie wielkości Boga, która daje ofiarom siłę przebaczenia, miłowania i modlitwę za swych oprawców. W piekle stworzonym przez człowieka poprzez łagry, gułagi, obozy pracy i wojny, męczennik odpowiada wezwaniem nieba, pokoju między narodami i braterskiej wspólnoty.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W sierpniu bieżącego roku Hiszpania pobiła historyczny rekord, jeśli chodzi o liczbę zagranicznych turystów. Kraj odwiedziło ponad 7,5 miliona osób, blisko 10% więcej niż w tym samym miesiącu rok temu. Stało się to głównie dzięki Światowym Dniom Młodzieży w Madrycie.
ciągu pierwszych 8 miesięcy Hiszpanię odwiedziło około 40 milionów turystów zagranicznych. Tylko na Światowe Dni Młodzieży przyjechało do Madrytu 2 miliony pielgrzymów, z czego 1,5 miliona to cudzoziemcy. Wielu z nich odwiedziło różne części Hiszpanii przed i po madryckim spotkaniu z papieżem, co wiąże się ze znacznymi dochodami dla poszczególnych miejsc i regionów, podkreślił José Manuel Martineiras, przewodniczący Stowarzyszenia Hiszpańskich Agencji Turystycznych. Dane te potwierdza Joan Mesquida, sekretarz generalny do spraw turystyki. Jego zdaniem wzrost liczby turystów zagranicznych w Hiszpanii jest też spowodowany konfliktami w krajach arabskich. Powyższe dane oraz wcześniejsze sprawozdanie Madryckiej Izby Handlowej na temat zysków, jakie przyniosą Światowe Dni Młodzieży, ukazują wyraźnie, że oskarżenia nielicznych grup przeciwnych sierpniowej wizycie papieża w stolicy Hiszpanii nie mają podstaw. Od samego początku organizatorzy Światowych Dni Młodzieży podkreślali, że nie będą one nic kosztowały podatnika, a wręcz przeciwnie, przyniosą zysk, co jest szczególnie ważne w okresie panującego kryzysu ekonomicznego. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kościół zdaje sobie sprawę, że politycy manipulują wyborcami, nie chcą w istocie przeprowadzić żadnej reformy, a w kampanii grają podziałami, licząc, że ludzie będą głosować na Ziomala, czyli na swojego. Problemy te są typowe dla całej Afryki, czytamy w komunikacie końcowym tamtejszych biskupów. Obowiązki Kościoła względem społeczeństwa w niedojrzałej demokracji były tematem ostatniego posiedzenia przedstawicieli afrykańskich episkopatów, które odbyło się w Ganie.
Biskupi przyznali, że Kościół bardzo często jest świadkiem nieprawidłowości. W imię dobra wspólnego nie może być świadkiem milczącym. Problem jest bardzo aktualny, bo jeszcze w tym roku przewidziane są wybory w 12 krajach Czarnego Lądu. Uczestnicy kontynentalnego spotkania doszli do wniosku, że biskupi muszą się zwracać w pierwszym rzędzie do samych polityków, bo to oni ponoszą główną odpowiedzialność za zwodzenie wyborców. Kolejnym adresatem demokratycznych roszczeń Kościoła powinny być media, które często są na usługach polityków i nie pomagają w rozwoju dojrzałej demokracji. Afrykańscy biskupi apelują do dziennikarzy o zachowanie obiektywności i przestrzeganie norm etyki zawodowej. Czytamy w komunikacie końcowym po spotkaniu sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru.
O likwidację centrum przerzutu i handlu ludźmi w Singapurze zaapelowała do nowego prezydenta kraju miejscowa wspólnota chrześcijańska. Zdaniem wyznawców Chrystusa jest to najpilniejszy problem społeczny i to właśnie nim winna zająć się administracja prezydenta Tony'ego Tana. Apel poparła również katolicka diecezja Singapuru oraz biskupi Malezji i Brunei.
Singapur w przekonaniu katolików stał się regionalnym centrum handlu ludźmi dla Azji Południowo-Wschodniej. Nowymi niewolnikami stają się najczęściej dzieci i kobiety zmuszane do prostytucji. Chrześcijanie Singapuru apelują do władz o zwiększenie kar dla handlarzy ludźmi. Liberalny kodeks karny tego kraju wymierza za takie przestępstwa jedynie kilkutygodniowe wyroki lub kary pieniężne, a sędziowie rezygnują z maksymalnej kary 10 lat więzienia. Zdaniem miejscowych katolików walka o godność zmuszanych do prostytucji niewolników należy do podstawowej misji Kościoła w Singapurze.
Największe miasto w RPA będzie mieć katolicką rozgłośnię – Radio Veritas. Tamtejsza Rada do Spraw Radiofonii zdecydowała się przyznać Kościołowi koncesję. Zwlekano z tym 11 lat. Trzeba było pukać do wielu drzwi, przyznaje dyrektor rozgłośni ojciec Emil Blazer. Katolickich programów będzie można słuchać w całej metropolii Johannesburga, zamieszkiwanej przez niemal 8 milionów ludzi.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.